I my dzisiaj ten gigantyczny śmietnik dokumentacyjny, który będzie tak wielki, że będą to miliony książek, przez które nikt właściwie nigdy nie będzie mógł przebrnąć.
Nie wierzę w to. Jestem przekonany, że systemowi dokumentacji, która ogromnie wzrasta, towarzyszyć będzie system jej depuimon, to znaczy rozkładania, segregowania, przyswajania i korzystania z niej równie szybko i równie wielu.
Proszę? Przyswajanie będzie najtrudniejsze.
Nie jestem przekonany, że przyswajanie.
Tak jak z Marksem, wie pan, że 90% z naszych marksistów, nie tych teoretyków, tylko tych, wie pan, wodzów.
Nie przeczytało, bo nie miało czasu.
Nawet nie przeczytało.
A było zajęcie robienie najpierw.
Czyli działają, jest to dla nich po prostu coś w rodzaju, wie pan, Koranu, którego się czytać nie musi, tylko na który powoływać się należy.
Ja jestem mimo wszystko optymistą, sądząc, że jeżeli nas nie zmiaży broń atomowa, a co jest możliwe, jeżeli będziemy szybsi w umiejętności zmienienia naszej własnej psychiki i wykorzenienia agresywności, niż zdąży wybuchnąć pierwsza potężna bomba, to ten wyścig z czasem, jeśli wygramy, to tego rodzaju kataklizmowe, już nie o zniszczeniu mowa, teorie, jakie pana zamieszkują, że te ogromne ilości informacji będą leżały w śmietnikach, nikt nie będzie w stanie ich przebrnąć i że do niczego nie służą. Jestem przekonany, że temu również będzie to towarzyszyło nasza zdolność coraz większa do ich przyswajania, segregowania przez nasz własny mózg. Już nie mówię przez pomagające nam maszyny, które zapamiętują za nas już ogromnie wiele, które za nas segregują, które nam pomagają szybko przypomnieć.
Czy za nas zaczną rządzić, wie pan?
Nie, to są wizje te Wellowskie, czy też od razu pesymistyczne. Od razu, jak coś się ma zmienić, na pewno na gorzej. Od razu nam wolne zabiorą. Od razu będą ci rządzący mądrzy i cała reszta mrówki.
Kiedy to już jest, wie pan, to już istnieje.
Może już istnieje, ale to jest
nawet niegodne
naszej rzeczywistości ludzkości. W rzeczywistości ludzkości zawsze optymizm i zawsze postęp brały górę nad chwilowym wykorzystywaniem postępu.
Dlaczego postęp powinien być optymistyczny? Postęp jest faktem, a nie musi być ani dobry, ani zły.
To też ja połączyłem dwa słowa. Ja ich nie utożsamiłem. Ja powiedziałem i. Twierdzę, i postęp, i optymizm w sumie biorą w końcu zawsze na dłuższą metę górę. Dlatego, że o ile postęp jest w początkowej fazie z reguły wykorzystywany na uciskanie innych ludzi na rzecz jakiejś elity, to w końcu zawsze w dłuższym okresie służy ludziom i w sumie korzystają z niego więcej niż no, na sobie, początku cierpienia.
Jak rozumieć słowo postęp, wie pan, bo użycie zmagazynowanej broni jądrowej, wie pan, będzie postępem w stosunku do sytuacji, w której broń jest zmagazynowana, a nie użyta i istnieją sprzeczności. Prawda? Jeżeli będziemy w kategoriach Hegla rozpatrywać postęp, to zawsze, wie pan, ścieranie się tez z antytezą.
Nie, po prostu nie mówimy o tym samym momencie i o tym samym rozmiarze czasowym, ponieważ w dyskusjach bardzo często ludzie mówią o tym samym, ale nie w tym samym momencie intuitywnie sytuują się w historii, w czasie, nie w tych samych proporcjach mówią o tej samej rzeczy, zdaje mi się, że zupełnie się z sobą nie zgadzają. W rzeczywistości, gdyby istniała miara, która by nam pozwoliła mówić o tym samym dokładnie momencie czasowym i o tych samych proporcjach elementów i o tych samych ich stosunkach, to byśmy bardzo łatwo się zgodzili. Ja jestem scjentystą i pozytywistą w tym sensie, że wierzę w to, że bardzo wiele sporu i różnic pomiędzy ludźmi wynika po prostu z nieporozumienia. I że jednak dyskusja, nauka, która sprowadzają pozorne różnice do wspólnego mianownika, mają swój sens i że, chociaż nie twierdzę, że wszystko byłoby reductible na Azję, bo że każdy można było, żeby wszystkich sprowadzić do tego samego i wytłumaczyć, że właściwie rzeczywistość jest jednorodna i wszyscy możemy ją w ten sam sposób widzieć. Nie wierzę, że aż tak to daleko Jestem niemniej przekonany, że ogromna ilość nieporozumień, dyskusji, jakichkolwiek sporów wynika z tego, że nie sytuujemy się w starciach, w rozmowach, w konfliktach interesów na tych samych długościach, niejako fal, upraszczając to. Fal nazywając to wszystkimi parametrami czasu, perspektywy, stosunku elementów i tak dalej. Tak samo jest i w tej naszej rozmowie tutaj. Ja mówię o pewnym wymiarze czasu, który widzę to i w którym na pewno postęp z jednej strony, a optymizm z drugiej powodują, że ludzkość jednak jakoś lepiej dzisiaj żyje niż żyła kiedyś. To kiedyś jest nieokreślone i ludzkość jest nieokreślona i postęp jest nieokreślony i optymizm. Ale te wszystkie nieokreślenia powodują, że Pan, używając tych samych słów i myśląc o tych samych rzeczach, ale sytuując je w innych proporcjach, w innym układzie, w innym stosunku, zrozumienie zupełnie inaczej, bo dla Pana to jest broń jądrowa i jej stokowanie. Czy to jest postęp, że ona będzie, powiedzmy, w rękach 10 państw, czy ona będzie w rękach 30? Mówimy niby o tym samym, ale w innych proporcjach, w innych układach, w innych stosunkach, w innym czasie i w związku z tym nasze konkluzje są zupełnie różne.
Ja nie mam żadnych konkluzji, wie Pan. Ja bynajmniej nie twierdzę, że ja chciałbym czego innego niż chce Pan. Ja tylko stwierdzam, że to między tym, a co się chce, a tym, co będzie, może zaistnieć bardzo dramatyczna różnica.
Oczywiście, że nagle ta różnica, i też jestem o tym przekonany, dlatego że właśnie w perspektywie czasu, jeśli optymizm i postęp z reguły zwyciężają, to możemy po prostu znaleźć się w takim zakręcie historii, w którym możemy nie zdążyć na to. Na to, żeby aż
zaczęliśmy, wie Pan,
jesteśmy w stanie się zniszczyć i zanim.
Ale zaczęliśmy rozmowę w ogóle od, wie Pan,
od czegoś innego.
Nie od zniszczenia, a zaczęliśmy rozmowę od rozwinięcia się, przynajmniej na to Pan strasznie zaopanował, rozwinięcia się systemu informacyjnego do tego stopnia i tego, co byśmy nazywali maszynami myślącymi, że znajdziemy się w ich władzy. Otóż tutaj w ich władzy, co chciałem Panu powiedzieć, że czymś pesymistyczne, że my w ich władzy jesteśmy. Przecież nie sądzi Pan, że dzisiaj decyzje, powiedzmy, no, decyzje w sądzie jeszcze ciągle są w rękach ludzi, chociaż gdy jakiemuś prawnikowi usiłowałem sprzedać taką koncepcję, wie Pan, maszynki do sądzenia, uburzył się niesłychanie, a moim zdaniem niesłusznie, gdyż niedługo się okaże, że urządzenia są w stanie, wie Pan, przy medycynie się już je stosuje, skorelować większą ilość faktów w krótszym czasie, niż zdolny jest to zrobić człowiek. Oczywiście ostateczna decyzja stoi ciągle w rękach ludzi, ale w którymś momencie ta ostateczna decyzja może wyglądać tak, jak pańska ostateczna decyzja w sytuacji, w którym na telewizorze pojawiają się pasy. Nie wiadomo, co zrobić, no, konkretnie, bo jest to urządzenie dla mnie już za mądre. Ja po prostu nie wiem, czy ono się po prostu myli, czy też ja się mylę. Tym niemniej dzisiaj... Pasy, no załóżmy, zaczynają się... Jest usterka w telewizorze, a pasy na telewizorze, prawda, co to jest, prawda? Co to się tego, walimy pięścią, bo to jest najszybszy, wie Pan, odruch w sytuacji, gdzie mam na pałkę, które pudełko przestaje pokazywać, prawda? Wiem, że x osób nieustannie i niesłychanie jest zburzona w sytuacji, w której się im mówi, że pokój lub wojna atomowa zależna jest od decyzji komputera. Jakże to można opierać się na... Ja bym się gorzej obawiał, gdyby była w decyzji generałów, wie Pan, po jednej, po drugiej stronie. W decyzji komputera prawdopodobieństwo uszkodzenia dobrego komputera, wie Pan, zabezpieczonego kilkakrotnym, wie Pan, kluczem i tak dalej, i układem rezerwowym, jest miliard razy mniejsze niż zawodność, wie Pan, w szybkim myśleniu człowieka, który jest nieustannie, wie Pan, po pierwsze jest mało precyzyjny, po drugie jest pod wpływem emocji, po trzecie nie potrafi bardzo szybko skorelować ogromnej ilości danych, wie Pan, żeby wydać decyzję. Czy ja jestem bardziej pewny, wie Pan, że komputer umyli się o wiele rzadziej i o wiele będzie bardziej bezbłędny w tej sytuacji.
Ale dlaczego uważa Pan, że w takim razie jesteśmy już niewoleni?
Jesteśmy już i to jest właśnie to słodkie niewolenie, wie Pan, przez układy, które nas będą dla naszego własnego dobra.
Myśmy zawsze byli.
Będziemy mieli sztuczne ręce, sztuczne oczy, sztuczne nogi, wie Pan, wszystko sztuczne. Ja nie twierdzę, że tam się ubudzi, wie pan, myślenie w tych stworach, chociaż jest to wykluczone, bo cóż my wiemy, co to jest myślenie, prawda? I na czym ono polega.
Myśmy od prawieków byli czymś zdeterminowani, chociażby pogodą, chociażby tym, że nam było zimno, chociażby tym, że musieliśmy nosić odzież, chociaż tym, że musieliśmy przychodzić ileś kilometrów, przemijał czas. Żeby...
No więc, no nie, jest to takie
głośne. Zmienia się jedna zależność od na długą
myśl. Ale dlaczego twierdził panu, że jest to pesymizm? Bo ja powiedziałem tylko nieśmiało.
Troszeczkę odczułem to.
A no nie, bo pan właśnie od razu, jak ja coś powiem, to zaraz uważa, że ja zaraz, wie pan, rozkręcam tę maszynę do robienia wiatru z filmu. A nazwiałam piorun.
Odczułem troszeczkę ten powiew, który miewam czasami, odczułam w rozmowach z różnymi intelektualistami francuskimi. Słowo intelektualista we francuskim ma szersze znaczenie niż po polsku. Po polsku brzmi niezmiernie napuszenie, a po francusku jest to po prostu człowiek, który troszeczkę, właściwie to jest równoznaczne, troszeczkę z inteligencją. Więc rozmawiałem często z intelektualistami francuskimi. Mam to nieprzyjemne i drażniące mnie wrażenie w tym kraju, w którym wszystko absolutnie jest oparte na idei wolności i niezależności, zwłaszcza w rewolucji francuskiej, do tego stopnia, że z nawiasem mówię, wytrzymanie z nimi w życiu konkretnym jest czasami strasznie kłopotliwe. W mojej pracy znajduje się sytuacja, które doprowadzają mnie do rozpaczy, dlatego, bo wolność w miarze sprawiedliwości jest tak niezmiernie istotna, że sprawiedliwość przechodzi zupełnie na drugą stronę i zupełnie nikogo nie interesuje. W związku z tym los oskarżonego jest centrum debaty, a los ofiary jest w ogóle absolutnie nieinteresujący nikogo incydentem, o którego się nie wraca, albo który się traktuje w sposób zupełnie drugorzędny, tego stopnia, że ktoś, kto w systemie nie został wychowany od dzieciństwa, cierpi. Ja jestem adwokatem już od wielu lat, a wracam do domu zgnębiony losem moich klientów, których bronię, a często są to ofiary. Więc cały ten system jest oparty na wolności i na jednej, jedynej obsesji. Wolność i niezależność. W związku z tym te hello, jak oni mówią, te które usłyszałem w pańskiej tej propo pańskim, tej obsesyjnej strachu, że jeżeli tylko postęp, to na pewno wolność na tym straci. To no na pewno będzie rządzeni przez
takiego nie mówiłem,
tyranów, że przez elitę, która
nie będzie trzymała ręki,
wolność człowieka na tym ucierpi. Ja po pierwsze nie uważam, żeby człowiek kiedykolwiek był niezależny od rzeczywistości. Jest on zdeterminowany. Dzisiaj jest zdeterminowany po prostu w inny sposób. Stwarzając sobie inną rzeczywistość, jest inaczej od niej zależny. Ale spokojnie sobie z nią daje radę.
Dlatego, że
i dawał sobie radę z zimnem i z kożuchem i daje sobie dzisiaj radę z informacjami ogromnej ilości. Sam nabywając metod uczenia się tych informacji daleko szybciej, daleko lepiej i daleko sprawniej. My posiadamy dzisiaj ilość informacji w głowie, która w ogóle jest prawdopodobnie ilość tam spotęgowaną ilością informacji, które miał człowiek przed kilkuset lat.
Przepraszam, że wszędzie jeszcze raz wie pan, ale nie w głowie właśnie je mamy.
Tylko może je wszędzie.
Właśnie, bo pan właśnie
ale i w głowie.
Zaczęliśmy ale tą rozmowę od tego, że
i
pan
w głowie. Się... I w panie. Już nie mówię w maszynach, ale i w głowie, i w nas, i w naszych umiejętnościach. Dziecko dzisiejsze, pięcioletnie, czy też my sami mamy wiedzę, której dziecko pięcioletnie i my sami sprzed kilku wieku nie mieliśmy o wszystkim, o świecie nas otaczającym, o medycynie. Ja dzisiaj potrafię, dzisiaj rozmawialiśmy przez telefon, o medycynie, proszę pana, pan wiele rzeczy wie, których malarz Dürer czy nawet wielki Leonardo da Vinci w porównaniu do epoki, w której żyli nawet, nie mieli.
Dlaczego
nie
mieli Leonardo da Vinci pisał rozmaite traktaty o tym, że jeżeli
rybę
skrzyżować z winkiem, wie pan, to rodzi się coś tam, wie pan,
może sobie wybrałem przykład, akurat widziałem geniusza, który był człowiekiem niezmiernie wszechstronnym, ale
wie pan na poziomie swojej epoki.
Czyli jeżeli
czyta te przedziwne jego traktaty medyczne,
źle wybrałem przykład, bo tak jakbym wziął rzeczywiście powiedzmy Europę w IV wieku przed naszą erą i nagle wziął sobie za przykład Platona czy Arystotelesa. Więc oczywiście przegrywam, bo sam posłużyłem się złym przykładem. Ale Europa była w stanie absolutnej ciemnoty, dziczy prócz Grecji, a tutaj nagle kwiatek taki cudowny. Więc przeciętna zdolność wchłaniania i zakodowania informacji, nie tylko samych informacji, ale klucze do tych informacji, możliwości poruszania się natychmiastowej odpowiedzi na reakcję rzeczywistości, znajdując klucz, nie tylko informację właściwą w odpowiedzi, ale klucz do jej znalezienia, dzisiaj w naszych mózgach jest najprawdopodobniej daleko większe niż w przeciętnym człowieku sprzed iluś tam lat.
Ale teraz, wracając ciągle bumerangiem do początku naszej rozmowy.
Bumerang, do którego pozwolę sobie wrócić, to jest stale jedna i ta rzecz. Chciałbym uzyskać od pana pański rękopis. Do tego pozwolę sobie potem wrócić.
To będziemy wracać, ale ja mówię o tym pańskiej skromnej pozycji archiwariusza Biblioteki Aleksandryjskiej. Wie pan. Tylko, że ta Biblioteka Aleksandryjska rozrośnie się na niedługo do takich rozmiarów, że praktycznie w niej mogą być działy, całkowicie, wie pan, zjełczałe. Wyobraźmy sobie, że to, co pan zamierza robić w tej chwili i na taką skalę, na jaką to jest dzisiaj możliwe, można było już robić przed 500 lat. Niech pan sobie wyobrazi, że dzisiaj istnieje jakieś, proszę pana, niesłychane zasoby informacji odnośnie produkcji, powiedzmy, złota metodą alchemiczną, które są niesłychanie, precyzyjnie, wie pan, skatalogowane w setkach tysięcy bitów, czy w milionach bitów. Cóż mi z nich, jeżeli my skóry wiemy, że one wszystkie są funta kłaków niewarte z punktu widzenia chemii oczywiście. Jeżeli będziemy w ogóle alchemię traktować jako, prawda, metodę produkowania złota, bo była to, powiedzmy...
Ale z jakim punktu widzenia mam to twierdzić? Po prostu to jest punkt złota i dla wydobywaczy złota w południowej Afryce.
Dla badaczy i dla historyków.
Warte. Ale jest to ogromny przedział historii naszej, o której masa ludzi chce masę rzeczy wiedzieć, którą się pasjonuje.
Ale w którym momencie ilość informacji przerośnie ilość ludzi, wie pan? Bo jednak zbierając ten wielki śmietnik, którego dawniej się zbierać tak dokładnie nie dało jak obecnie. Obecnie technika zapisu, powiedzmy, wie pan, w pamięciach, systemem tym digital, tym modulacji, wie pan, bitów po prostu, informacja, brak informacji, w zasadzie umożliwia zapisanie i jeszcze wzorowanie w formie obrazu, filmów i tak dalej, wszystkiego, co tylko jest. A ponieważ nikt nie chce być tym małodusznym, co cokolwiek, wie pan, wyrzuci z tego zbioru, to śmietnik...
Ale to, co pan mówi, zaprzeczając sobie samemu, raz śmietnik, raz uporządkowany śmietnik. To nie jest śmietnik, jeżeli jest uporządkowany. Jeżeli pan ma możliwość odnalezienia informacji, i nie tylko odnalezienia, bo odnalezienie zakłada świadomość jej istnienia, ale jeżeli pan ma świadomość istnienia z jednej strony, a z drugiej strony możliwość natychmiastowego odnalezienia tej informacji, to już nie jest śmietnik.
Jeśli ta informacja będzie na przykład informacją z tą, że tego typu, że Leonardo da Vinci po zjedzeniu kapusty miał zgagę, ale wyłącznie w
to jest trzecia rzecz, bo to jest świadomość istnienia informacji, odnalezienie informacji i wartość informacji.
Która ta informacja?
Ale wartość z kolei
jak możemy ocenić, która informacja jest właśnie ważna?
Szalenie! Ceniłbym sobie książkę Leonardo da Vinci, w których miałbym o tym człowieku informacje dotyczące koloru jego włosów, tego, czemu się mekało po jedzeniu, jaki był...
Wie pan, ale może źle to tego... W socjologii czy w psychologii eksperymentalnej istnieją, prawda, techniki badania, ankieterzy, prawda, zakładają jakieś modelowe badanie, które ma za zadanie udowodnić coś lub, wie pan, i wyszukuje się w oparciu z kolei nie o psychologię eksperymentalną, tylko o znane teorie psychologiczne zasadę stworzenia, prawda, całej metody badawczej, no bo jak o coś trzeba ją oprzeć, prawda, że na przykład zakładamy, że chcemy udowodnić, że lęk przed ciemnym pokojem jest lękiem, prawda, jest lękiem przed śmiercią, czy przed stosunkiem seksualnym, czy przed czymś innym. Zakładamy, to jest nasze założenie, a teraz szukamy, prawda, metod wzorów, wie pan, zachowań dla tych grup 500 czy 100 osób, które będziemy przebadywać, ażeby oni, prawda, zademonstrowali nam i pozwolili udowodnić stawianą tezę, no bo tak to się przeprowadza. I wtedy ja mówię, nigdy nie wiadomo właściwie, co należy wziąć, wie pan, bo w zasadzie to jest już takie pytanie w stylu Borgesa, właściwie nigdy nie wiadomo, co było ważne. I na przykład no, to, czy...
uradowany z tego jestem, z tym, co pan mówi.
No tak, tylko że wie pan, jeżeli okaże się, że dla pańskiej obecnej psychiki i tego, że pan się zainteresował, powiedzmy, malarzem takim jak ja, ważne było, że załóżmy, pańska prababka ze strony matki jeździła na zardzewiałym rowerze, bo da się od tego wywieźć, wie pan, w drodze logicznych tych właśnie pańskie obecne, to, no to na Boga, to w takim razie ręce opadają. Nie ma możliwości zgromadzenia, tak w bibliotece Borgesa, informacji wszystkich, gdzie on mówi wśród były niektóre tomy, w których były tylko same litery A, od początku do końca. No ale przecież mówi 60 litera A nie jest tym samym co 6000 litera A, prawda? Więc byli niszczyciele bibliotek, którzy wyrzucali, wie pan, w płomienie całe miliony tomów, ale mówi, kiedy na tomach wszystkich był bełkot i czasem gdzieś jeden tylko wyraz sensowny, bo mówi, przez całe życie ten archiwariusz szukał i mówi, znalazł słowo o czasie twojej piramidy, gdzieś wśród miliardów ton bełkotu. Borges jakby dawał informację totalną, wie pan. Wszystko jest zmagazynowane, tylko jak jest wszystko zmagazynowane, to tak jakby nie było nic zmagazynowane, wie pan, bo to wszystko jest zmagazynowane wokół nas. Tylko my nie wiemy, co z tego jest ważne, wie pan. Nie wiemy, co tu jest ważne w tym pokoju. Z pozoru niby ja i pan jesteśmy tutaj najważniejsi, ale to wcale nie wiadomo.
Nie, to znowu sytuujemy się w najróżniejszym, tym co pan mówi, sytuuje się pan, moim zdaniem, co kilka zdań w najróżniejszych perspektywach czasowych, pojęciowych, w najróżniejszych perspektywach interesu dla tego czy dla innego środowiska, dla tej czy innej epoki, z tej czy innej strony. Mieszając to w dyskurs, stwarzając z tego wrażenie dyskursu linearnego, który ma początek, środek i koniec tej samej natury. Rzeczywistości wszystko to, co pan powiedział, jest zaczerpnięte z fragmentów rozmów i z fragmentów... Ojej, chyba... Dziękuję.
Przepraszam się pytać. To jest podobno słone, jeśli to panowie by woleli. Jakiś babcia mi to dała.
Ciągle kuje coś w moim palcu. Ja chyba sobie wbiłem skałkę i na czole, jakbym cieszyło pozłocić tę ramkę dookoła.
Oj, to jest niebezpieczne, bo jeżeli pan ma zostać zapalenie.
Nie,
to zawsze... Zapalenie zostanę, tylko zawsze to wylezie. Zapalenie to jest pół biedy, nie pan.
Bo wtedy ropa i
wychodzi.
Żeby nie skrobiło, nie poszło.
Ja tam muszę podziubać, bo to zwykle ja wyjmuję te wszystkie rzeczy.
Ja zawsze...
Nie, pan to... jakimiś ostrymi opiłkami?
Nie, bo wcielałem w obraz, w ramkę do obrazu, wie pan, ponieważ trochę trzeba było z tą ramką coś zrobić, żeby nieco porządniej wyglądała, bo pan... W transporcie to by się, to pańskie złotko by się i tak starło, jakbym je posmarował. A tu, że jak idzie do człowieka, no myślę sobie, ramek nie będę wymieniał, a nie były z tego jakieś odszczypane boki i coś. I tak zaczął trzeli, próbowałem wlazła w skałę.
Z drzazgami to niedobrze jest. Z drzazgami są niedobrze, bo to z reguły są bakteryjne sprawy.
Pan przesadza, są bakterie, nie wierzę, że istnieje bakterii.
Ach, tak. Proszę pana, czy... ja trochę tutaj za dużo wszystkiego mówię, a to jest zupełnie drugorzędne. Czy możemy wrócić do tego, co mnie najbardziej interesuje, z punktu widzenia mojej roli? To jest uzyskanie dostępu do i tego, co pan napisał za próby literackie, i do czarno-białych zdjęć pańskich rysunków, powiedzmy, czy rzeźb. I wreszcie trzecia rzecz, do tego, z tych listów, które gotów pan jest. Czy pan pisze przez kalkę swoje listy?
Po co? Na Boga.
A to bardzo szkoda. Ja mam daleko mniejsze o sobie wyobrażenie, niemniej wszystkie listy, które piszę, zawsze piszę przez kalkę, w związku z tym zawsze mam.
Ja włączam tylko magnetofon w momencie, kiedy się spodziewam, że glina do mnie przyjdzie, no albo jak ktoś tak jak pan zażąda, żeby był włączony, bo nigdy nie wiem, o czym będzie mowa i wolałbym mieć
czyli ewentualnym sądem, tak, złożonym z maszynek, które... proszę pana, właśnie te trzy rzeczy mnie interesują. Czy mógłbym dostać
tych facetów będę musiał się do nich zwrócić. Jeszcze się do nich nie zwracałem, których mi pan podał, do których pan pisywał, z tym, że ten najważniejszy pan mówi jest gdzieś tam w Stanach i go nie odnajdę.
Sądzę, że jego, proszę pana, ten najważniejszy, czyli Urbanowicz, tak, z którym ja dużo pisałem, to właśnie był w poszukiwaniu tychże moich rękopisów. Jeżeli się znalazły te rękopisy,
to mogą się
złożone, więc tam mogą być listy tam tak, gdzieś złożone, bo o czym można wiedzieć. Tak? No chyba dość dużo będzie, ja to wie pan, no nigdy nie prowadziłem statystyki. Wiem, że on był należał do tych, którzy pisywali przez kalkę właśnie, tak, co mnie zawsze zdumiewało, bo sądziłem, że jest to objaw nieufności w stosunku
urzędasów, tak?
Objaw nieufności w stosunku do osoby, z którą się koresponduje.
Widzi pan, jak można do jednej tej samej rzeczy z różnych zupełnie perspektyw podchodzić? Jak nie można rzeczy jedno sprowadzić do jednoznaczności? To samo! To jest właśnie to w naszej rozmowie, cały czas i zresztą w rozmowach wszystkich ludzi. Polega na tym, że nie sytuujemy się w tej samej perspektywie, mówiąc dokładnie, zdawałoby się o tym samym. W każdym słowie nie sytuujemy się, nawet w stosunku do samych siebie. Nie jesteśmy nigdy w tej samej perspektywie, mówiąc o tym samym. A żeby wrócić do tej żony tego faceta, więc ja... Co? Nie ma telefonu, ale nie ma telefonu.
Szanowna, ona w tej chwili się wyprowadziła z miejscowości. Może pani napisać, pani adres dam, ale ona mieszka w jakiejś wiosce niesłyszanej, razem z synem.
Czy ja mógłbym mieć od pana list polecający?
Proszę pan dostać.
Tak.
Urszula Urbanowicz.
Mogę sobie na tej kawce
zapisać. Jak pan by zrobił kopię taśm magnetofonowych, no to się nagrywa w tej chwili.
Rozumiem cienką złośliwość, która się za tym kryje, która polega, no to teraz się odnajdę na taśmie. Miejsce, w którym byśmy o tym mówili.
Nie, złośliwość, gdzie pan? Złośliwość jest bardziej cienka, bo to jest właśnie ta pamięć, która istnieje i która świadomość znalazła, wystarczy, wie pan, jest. Tak. To tam, ale nigdy tak, nigdy, ani my, ani nikt nigdy nie będzie szukał. Tylko się to będzie wiecznie, wie pan, gromadzić.
Więc muszę pan powiedzieć, że jest to nieprawda, bo do pańskich listów, nawet z przyczyn czasami zupełnie technicznych, wracam. I mam swoje akta pańskie i często wracam do takiej czy innej, bo jest wzmianka w następnej jakiejś naszej korespondencji o czymś, co kiedyś było napisane i muszę, chcę czy nie chcę. Także archiwum nie jest śmietnikiem i to też nie będzie śmietnikiem i to też zostanie przepisane wszystko na papier, na to, żeby się tym można było posługiwać i zostanie pocięte w kawałki i zostanie poklasyfikowane.
Ale nie za mojego życia, albo nie w Polsce.
No, nie, za pańskiego życia nie będzie.
Mówili, że ja mówię tutaj rozmaite rzeczy, które mogą
powiedz być... Powiedz mi, nie za pańskiego życia w Polsce. O, tak powiedzmy.
Po prostu może tam badają nazwiska. Rozmaite są rzeczy dla mnie krępujące, które...
W życiu nie opublikuję czegoś, na co pan by mi na przednio nie zezwolił.
Więc ona się nazywa Urszula Urbanowicz.
Urszula Urbanowicz.
Ulica Słoneczna 7.
Ulica Słoneczna 7.
Teraz kod pocztowy jest 58.
Tak.
563.
Tak.
Przesieka.
Przesieka.
Województwo jeleniogórskie.
Tak jest.
To jest, ja mam zupełny graj, ona mieszkała w Katowicach, ona miała kota zupełnego, to jest malarka.
Tak.
Ona się nazywa, zresztą może pan ją się z nią zetknął, Urszula Broll przez 2L, a Urbanowicz to jest nazwisko właśnie Andrzeja, tak, które ona teraz nadal używa, ale to obrazy podpisuje jako Urszula Broll.
Proszę pana, czy ja mógłby pan łaska mi wziąć jakiś króciutki list wprowadzający, polecający, żebym bo jednak proszę o rzeczy, które nie daje się pierwszemu lepszemu piszącemu, więc...
O ile te listy tam są, o ile one nie są przekazane do Markiewicza, tutaj którego adres już panu dawałem,
tak jest
w Warszawie,
tak.
Bo wiem, że tam wiele rzeczy Urbanowicz popakował po prostu w paczki i przekazał to do Markiewicza, który mówił, że ma tam jakieś sterty rozmaitych papierów, na listę Beksiński, więc niewykluczone, że to są jakieś moje listy.
Proszę pana, a czy do tamtych... Ja mam ich listę w moich aktach, nie przy sobie, do tych ludzi, o których pan mi wspominał. Z wyjątkiem Banacha, z którym nie chcę mieć nic do czynienia, mógłbym od pana dostać również polecający list?
Dobrze.
Bo ja proszę w końcu o rzeczy intymne dla nich, więc oni ich nie wydadzą, dopóki nie będą mieli pańskiego upoważnienia.
Tak, tylko że dowcip polega na tym, że listy adresowane do kogoś, do jeśli należą. Ktoś życzy, należą raczej do osoby tamtej, a nie jest to kwestia polecenia, nie mam tu żadnych praw, napisałem.
To też to nie jest od pana rozkaz, tylko polecenie, który nie ma za zadanie zmuszenia ich do wydania tej korespondencji, ale do ułatwienia im decyzji, którą oni podejmą o jej wydaniu. Więc jeśli był pan łaskaw, bardzo bym prosił, to ja bym od razu sobie do nich to wysłał. Sam napisał stamtąd zresztą, bo ja muszę napisać list również wyjaśniający. I bym sobie to pofotokopiował i właśnie mówię panu.
To ja mogę to zrobić ten sposób, że skromnie do Urszuli tam dwa słowa po prostu bezpośrednio stąd, wie pan, to się zanotuje później, że mam to mam zrobić, no i już. No.
Ja dałem może troszeczkę fałszywy obraz o porządku, jaki panuje w mojej dokumentacji o panu, tym plikiem nieposegregowanych fotokopii artykułów, które pan oddał. To, co ja mam o panu, jest ściśle poklasyfikowane według dat, już nie mówię lat, ale według dat, miesiąc po miesiącu, po spinale. Teraz będzie włożone do plastikowych kopert z dokładnym wskazówką. Także ja prowadzę i to, co nagrywamy w tej chwili, tak samo będzie w ten sam sposób zrobione. Archiwum dobrze zorganizowane. To nie jest, ta taśma nie jest dobrym przykładem, to nie jest śmietnik. Ja w tej chwili mógłbym mieć trudność w odnalezieniu tego bezpośrednio, ale w sumie to będzie archiwalnie rozłożone na kategorii, które będą łatwo dostępne dla każdego, kto będzie chciał z tego w przyszłości kiedyś korzystać. Na pewno każdy, kto będzie chciał nad pana malarstwem i osobą pracować, to znajdzie w mojej dokumentacji.
Problem może czy polega na tym, że może nikt nie będzie chciał.
To raczej hipoteza szkolna, dlatego, bo jeżeli dzisiaj się
to zresztą już
pisze pracę doktorskie z jakiegoś, nie wiem, tam malarzyny XIX-wiecznego, no to sądzę, że jednak nie ma pan chyba wątpliwości, że ten etap pan przekroczył, że jednak się...
Ja mam wątpliwości odnośnie tego, czy twórczość artystyczna, która w tej chwili ciągle jest w rozkwicie jakby na świecie, to jest wątpliwość, którą ja jeden miałem i które mają chyba wielu ludzi. Jest to na ile topi się kran, na którym siedzimy. Na ile to wreszcie przestanie ludzi obchodzić, no bo wreszcie sztuka nie jest czymś, co w tej formie, w każdym razie jak to dzisiaj ma miejsce, towarzyszyła ludzkości na przestrzeni wszystkich dziejów. Sztuka, powiedzmy sobie, dzisiejsza sztuka jest sztuką ściśle indywidualistyczną i ona w tej formie istnieje od bardzo dawna. Sztuka egipska taka nie była, nie wiemy nawet kto to robił. Nawet o wiele nowsza sztuka, z której zostają tam jakieś...
Była anonimowa, dlatego, bo wymagało się anonimowości, nie wolno było się ujawnić.
Ale w dużej mierze nawet powiedzmy sztuka o wiele nowsza była. Te przekazy, kto robił, kto rzeźbił, kto malował, są niejako dodatkiem. No, jacyś archiwariusze zanotowali ten fakt. Dzisiaj nabrzmiało to jak bąbel. Dzisiaj indywidualistą pragnie być każdy właściwie tacykarz. Wie pan, każdy chce wejść do historii jako on, jeden, niepowtarzalny. Obrazy to już jest mniejsze. To jest, wie pan, kompleks Herostratesa, na który cierpi parę set tysięcy, czy nawet milionów ludzi, którzy sami chcą w jakiś sposób zapewnić sobie nieśmiertelność i ten fakt jest najważniejszy. Zastanawiam się, na ile sztuka w tej obecnej indywidualistycznej formie będzie kogokolwiek właśnie od tej strony interesowała za lat, powiedzmy, 200.
No znowu, nie w tej samej perspektywie się sytuujemy w tej rozmowie, bo znowu pan zadaje pytania metafizyczne.
A ja jestem metafizykiem. Ja nie jestem nadwyższy, ja nie jestem metafizykiem, jak mówił Gałczyński gdzieś w jakimś wierszu.
Jak mówię?
Było tak, nie myśl, że oddam jutro mocz do analizy. Jestem nadmocz, ja nie jest nadmocz wyższy, ja nie jest metafizyk.
Nie pamiętałem, a bardzo kocham Gałczyńskiego. Więc, proszę pana, pan jest, często wprowadza pan właśnie rozmiar metafizyczny. Podczas gdy ja jestem człowiekiem bardzo przyziemnym i sytuuję wszystko w perspektywie czasu, jeśli nie ograniczającej się do mojego życia, to przynajmniej przewidywalnej, poza moim życiem. Być może, że w ogóle to, co się dzisiaj dzieje, nie będzie istotne dla przyszłych pokoleń.
No właśnie, cały czas o tym mówię.
Ale to nie znaczy, że my możemy budować naszą egzystencję
na... W oparciu, powiedzmy, o jakąś książkę któregoś z tych amerykańskich facetów od science fiction, tylko zapomniałem jego nazwisko w tej chwili. Waniek raz mówi, że twoje obrazy będą wystawiane na wystawie za 300 lat, prawda? Że będzie to sensacja na skalę światową, że przyjadą najwybitniejsi eksperci. Jedno tylko nie przewidzieli, że będą wisieć zamalowaną stroną do ściany, gdyż interesować moje wszystkich płyta piśniowa jako jedyne egzemplarze, które przetrwały. Zrobił, prawda, rozpadu papieru.
On w ogóle jest wcipnym człowiekiem?
No tak, panie.
To bardzo dobrze widzieć, bo ja poznałem jego żonę, byłem u niego w domu, ale samego jego nie poznałem, a jeśli jestem miły i fajny facet, to warto byłoby go poznać. Więc, proszę pana, bardzo możliwe jest, no cóż, co, może kochany. Jestem przekonany, że w pewnych epokach historii Partenon był niezmiernie interesujący ze względu na to, że był znakomitym kawałem kamienia do budowy domu obok, prawda? Czy też płótno mogło służyć, nie wiem, do płótno malarskie oczywiście, zamalowane mogło służyć do tego, żeby, no nie wiem, jakieś tam wypisywać rzeczy, które były łatwiej. W każdym razie tego rodzaju przesłanki negatywne nie mogą nigdy stanowić podstawy budowy jakiejkolwiek akcji. Więc ilokroć my rozmawiamy o różnych sprawach, to pan przedstawia mi przesłanki negatywne jako propozycję fundamentów do jakiegoś mojego działania. Ja nie mogę zakładać, że będzie zupełnie nic, że będzie zupełna plajta, że będzie życie, które nikogo nas nie, z którym my nie będziemy się w ogóle liczyli, że w naszym życiu nasze przedsięwzięcie jest zupełnie skazane na niepowodzenie, bo o ile, powtarzam wielokrotnie, negatywne przesłanki są bardzo ważne i trzeba je brać pod uwagę, tylko niedoświadczony młokosz pozwala sobie nad nimi przejść do porządku dziennego, to tylko na to, żeby stawały się asekuracjami na to, żeby nie ślizgnąć się z drogi, którą się podjęła. Ale nie powinny być blokadami, które tej drogi nie pozwalają w ogóle na nią wejść. Więc to, że my być może za 200 lat nikogo nie będziemy interesować, bo być może świat będzie tak interesujący, że nikogo nie będzie interesował, to co się stało na laty, co jest bardzo możliwe.
No więc właśnie, więc już jesteśmy bliżej tego ciepło.
Ciepło dla pana może ciepło, ale ja zupełnie tego rodzaju perspektyw nie mogę przyjąć jako podstawę działania. Po drugie, tym bardziej, że być może pan kompletnie się myli, bo to jest dosyć zarozumiałe twierdzenie, że znalazło się być może, nawet to być może skromne, już jest sobie samym nieskończenie zrozumiałe, znalazło się być może jakiś promyczek pozwalający zobaczyć, co będzie w przyszłości. Przyszłość jest tak niesamowicie możliwa, tak nieskończenie możliwa, jest tak usiana miliardami ewentualności, że jakakolwiek pretensja do przewidzenia nawet jednej z tych możliwości jest pretensją nieskończenie zrozumiałą. To, że my możemy mówić, że ludzie się nie będą na nimi interesowali. Ale przecież tą płytą, tym spańskim obrazem, nie tylko może być, że będą się interesowali płytą, a mogą się interesować klejem, mogą się interesować miliardową cząstką, która akurat przez przypadek będzie się gdzieś tam znajdowała. Mogą się interesować milionem innych rzeczy. Nawet ta płyta piśniowa jest zbyt zarozumiałą propozycją, bo jest w ogóle propozycją. W takim wypadku nie można żadnej przyjąć, bo wszystko jest możliwe. Więc tak, tego rodzaju rozumowania są dla mnie rozumowania metafizycznymi, do których ja w ogóle nie podchodzę.
Nie, one raczej mnie właśnie to jakby paraliżowało w jakichś, wie pan, to znaczy możliwość, ta właśnie nieskończona ilość możliwości, która istnieje przed przyszłością, czy istnieje w przyszłości. Przy czym niektóre wydają się bardziej prawdopodobne przez choćby, wie pan, ekstrapolując w oparciu o to, w jakim stopniu my jesteśmy spełnieniem nadziei, powiedzmy, pokoleń sprzed 200 lat, ekstrapolując to z zakładaniem przyspieszenia, prawda, rozwoju i zmian po jakiejś krzywej, no bo one narastają jakby lawinowo, wszystko może wskazywać właśnie na to, na tą nieprzewidywalność tej przyszłości. No to wie pan, że wreszcie my całe życie nasze, przynajmniej ja, ustawiamy względem przyszłości. Ustawiamy względem czegoś, co najprawdopodobniej będzie całkiem inne niż to, co byśmy chcieli, żeby było, co, w co nawet nie wierzymy, że będzie. Wyobrażamy sobie zawsze, że ona będzie taka jak my, tak jak i Boga. Dzieci sobie wyobrażają jako, prawda, nieco starszego hipisa w płaszczu kąpielowym siedzącego na chmurze. Nie, no ja jak mam innego Boga, to mi on nie pasuje do diabła z innym Bogiem, prawda? Takiego nauczyli mnie w szkole i tak powinno być, ale jakby tak było, to właściwie też nie było. Nie bardzo wiadomo, co z takim Bogiem począć, prawda? Także zabieramy się za jakąś, dospasowujemy się do własnych iluzji raczej, wie pan. Ja tracę całe życie na dosmarowywanie płyt piśniowych farbą. Pan zacznie tracić masę życia, wie pan, jak już użyłem tego porównania, sprzedając wieczorinę w Tel Awiwie, bo niczym innym nie będzie usiłowanie wciśnięcia żaby do moich obrazów, wie pan. W każdym razie równie beznadziejnie na troszeczkę przedsięwzięcie. I wie pan, no, budujemy sobie zabawę wokół babek z piasku, wie pan, jakoś tak jak na plaży. Jest to przedłużenie fikcji, że życie jest czymś wypełnione.
Żeby nie wiedzieć, wiem, czy można tak to... Te dwie perspektywy, jedna konkretna, która mnie bardzo interesuje, którą w ostatnim zdaniu pan poruszył, i druga poprzednia, która jest metafizyczna i która jest mi obca, bo dopasowywanie naszego życia do przyszłości wydawałoby się jest rzeczą absurdalną, bo ta przeszłość jest nie do przewidzenia, a jednak kryterium, jakim jest praktyka, dowodzi, że mimo wszystko, mimo tego, że nasz rozum nie rozumie, dlaczego tak się dzieje, że niczego nie jest w stanie zrozumieć, a jednak działać potrafi, to jednak działamy i potrafimy przyszłość w jakiś sposób okazać, potrafimy jakoś się do niej dostosować i to przewidywanie jej nie jest absurdalne, mimo tego, że racjonalnie rzecz biorąc nie prowadzi do niczego, bo ilość możliwości jest tak wielka, że my nie jesteśmy w stanie na podstawie tego, co było, przewidzieć tego, co będzie. Nawet w prawdopodobieństwie i z reguł się mylimy. A mimo tego żyjemy, mimo tego działamy, mimo tego praktyka nam udowadnia, że nie jesteśmy obcymi przybyszami na obcej planecie, jak tutaj niczego nie rozumieją i nie są w stanie do niczego się zabrać.
Nie, no dopasowujemy o tyle, że my tą przyszłość w jakiś sposób, fundamenty pod nią budujemy. Wobec tego ona się kształtuje raczej w oparciu o te fundamenty, bo nie ma innej możliwości. Tym, że wie pan, ona jest jakby przewidywana na najbliższy okres, po czym już nie bardzo wiadomo, jak ona będzie dalej przebiegała. Ten najbliższy okres mamy jakoś tam zapewniony i możemy powiedzieć, że on będzie zgodnie z przyjętymi stereotypami, prawda, zachowań ludzkich w oparciu o nasze fundamenty, no bo na czymś trzeba stawiać. Wychowaliśmy ludzi, oni sobie tak wyobrażają, przecież nawet kształty, powiedzmy, pojazdów kosmicznych, nawet cała potrzeba wylatywania wynika, wie pan, z trzeciorzędnych powieści, które pewni naukowcy czytali jakby szczylami, wie pan, a teraz zaczęli to realizować, jak można realizować całkiem inne rzeczy, prawda, i w zupełnie innym kierunku. Więc w jakimś tam sensie na pewno oddziałujemy na najbliższą przyszłość, tylko ja mówię o tej nieco dalszej. Ja mimo wszystko maluję z chęcią, żeby zostać, żeby mieć to jest jedyna dostępna
forma przetrwania,
walki ze śmiercią. No innej nie mam, jak mi się wydaje. Przynajmniej zrozumiałej dla mnie, nigdy nie mogłem jakoś...
Bardzo wielu ludzi mówi, że potomstwo jest u nich tą formą walki ze śmiercią.
No więc ja chyba to traktuję jako rodzaj potomstwa, wie pan. Mniej to rozumiem właśnie w sensie potomstwa biologicznego. To mniej mi jakoś przemawia do przekonania. Oczywiście istnieje x jeszcze innych form, między innymi przyjęcie śmierci tak jak w buddyzmie, wie pan, jako drogi prowadzącej do ucieczki od konieczności powtórnego odradzania się. Tego nigdy nie mogłem zrozumieć, bo ja bym się jednak za wszelką cenę chciał odrodzić, nawet jako pies, wie pana, żeby się odrodzić. Natomiast oni jakoś nie chcieli. Wie pan, i to było zawsze dla mnie najtrudniejsze w zrozumieniu. W jaki sposób ja mam, dlaczego ja mam do cholery pożądać nirwany, skoro ja właśnie tego całkowicie nie pożądam, wie pan. Punkt pierwszy, po którym dalej nie mogłem mimo pewnego oblatania w terminologii, w tym jak się co robi, nawet przeczytania tybetańskiej Księgi Śmierci w całości i tak dalej, nadal nie rozumiałem naczelnej motywacji
poszukiwania nirwany.
Poszukiwania nirwany, tak. Ja się właśnie chyba najbardziej tego obawiam. Tożsamość jest dla mnie czymś takim, czego mi się będzie najtrudniej pozbyć.
To jest bardzo ciekawe, co pan mówi, bo już abstrahując od tego, cośmy przed chwilą mówili, a co jest sobie dyskusją światopoglądową, to pan w tej chwili mówi, dotyczy pana. Czyli pan jest człowiekiem do tego stopnia jednak przywiązanym do życia w jego właśnie formie konfliktowej i w jego formie takiej, jakiej żyjemy, to znaczy pełnej zawodu, czyż nirwana jest ucieczką od właśnie tej formy konfliktowej, formy zawodu i rozpaczy i zniechęcenia, jakie daje codzienne życie, ucieczka w jakiś stan błogi, w którym pan się nie chce znaleźć.
Trudno nazwać nirwanę, wie pan, stanem błogim. Nirwana jest brakiem stanu i brakiem błogości, brakiem braku, wie pan. Jest to
brakiem braku.
Jest to coś, czego się po prostu określić już nie da, a ja tego nie chcę, wie pan. Ja tak czuję, ja bym stał na tej krawędzi i wcale nie chcę tam skoczyć, wie pan, ale będę musiał, prawda, prędzej czy później. Ja jestem do życia niesłychanie przywiązany i ja, co trudno zrozumieć, jeżeli się widzi, że facet życie trawi na 2 metrach kwadratowych właściwie, bez jakichkolwiek przyjemności, które podobno życie ze sobą niesie, ale jestem właśnie przywiązany do życia, wie pan, i takiego jest to duża, powiedzmy, duży związek z tym, co pan określił o konkretność, realizm. Cała metafizyka wzięła się z jakby obrazy w stosunku do transcendentu o to, że jest nieuchronny, wie pan, że idziemy jak wskazówka po zegarze i później nie zostanie nic, wie pan. Jak to było gdzieś chyba w Trzech Siostrach, było takie jakieś porównanie a propos padającego śniegu. Wszystko tam w kategoriach dobra i zła, no śnieg pada, co to jest dobra czy zło, prawda? Natura jest jakoś niesłychanie obojętna i wie pan, tu ja nie potrafię się znaleźć w tym. To jest to jakby ten punkt, do którego stale wracam. Pan mówi metafizyka i metafizyka. Ja się po prostu usiłuję w jakiś sposób przypiąć pluskiewką do tej rzeczywistości, nawet po śmierci. Teraz widzę, że ta pluskiewka nie ma do czego wbić. To może nikogo nie interesuje, wyrzucą razem z tym, co, do czego jest wbita. Nie ma żadnej możliwości, żeby zostać.
Znaczy, ale ponieważ nie ma żadnej innej możliwości, niż przybić się pluskiewką do czegoś, tą pluskiewkę trzeba powolutku budować. I nawet jeżeli nie będzie do czego ją potem kiedyś
wyjść. A może raczej wyrywać po kawałku, żeby się odzwyczaić od myśli, wie pan.
No tak, ale to wtedy właśnie jest wchodzić w nirwanę, czyli jednak zrobić ten krok w przód.
Może robić to, wie pan, w drodze, no trudno, tak jak przed wojną mówiono w okresie antysemityzmu, jak Żyd do wody, wie pan, że jedną nogę tak. I do tyłu.
No tak, ale ja na pewno panu nie będę pomagał w wkładaniu nogi do zimnej wody i przyzwyczajaniu panu do tego, że trzeba powolutku przejść w nirwanę i pogodzenie się, założenie najpierw, a potem pogodzenie się z tym założeniem, że jest pan malarzem, który nie pójdzie i nie będzie się współczesnym podobał, a już na pewno takim, który nie będzie interesował przyszłości, w związku z tym, że niczego nie należy robić. Wręcz odwrotnie, uważam, że trzeba postępować zgodnie z pańskim poglądem, że trzeba się przypiąć do rzeczywistości.